Odszedł smutny. Wszyscy pragniemy szczęścia i spełnienia. Tymczasem spotykamy dużo ludzi smutnych i zgnębionych. Nawet w kościele tyle smutku, a przecież Ewangelia jest radosną nowiną. Mężczyzna z przeczytanej przed chwilą Ewangelii miał wielkie pragnienie życia wiecznego. Przyszedł z bardzo ważnym pytaniem do Jezusa, ale odszedł smutny. Może za dużo miał pieniędzy, a może nie potrafił się od nich uwolnić. Cieszę się, że mamy w naszej wspólnocie dużo mężczyzn. Bogu dzięki, że tak jest. Tak myślę, że jest 40% w stosunku do dziewcząt. To są panowie, mężczyźni. To jest niezwykłe. Nie ma chyba takich wspólnot z tak dużym procentem mężczyzn. Bardzo sobie was cenię, panowie, i mówię, dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteście. To dobry znak, że są jeszcze mężczyźni, którzy szukają Boga, a nie tylko pieniędzy i taniej rozrywki. Naczytałem się i nasłuchałem dużo na temat kryzysu męskości, a szczególnie ojcostwa. Mówi się i pisze, że żyjemy w świecie bez ojców. Wielu młodych ludzi mówi, że nie zna ojca albo nie ma ojca. W Norwegii 70% zapytanych o to, kto jest twoim ojcem, odpowiada: nie wiem. Ojcostwo jest bardzo ważne dla każdego, szczególnie dla młodego, dorastającego chłopaka czy dziewczyny. W naszej wspólnocie jest sporo ludzi żyjących bez ojców. Kondycja męskiej strony człowieka jest słaba, wręcz bardzo słaba. Badania mówią, że mężczyźni są słabi psychicznie, częściej niż kobiety wpadają w depresję i uzależnienia. W Polsce co drugi mężczyzna jest potencjalnym alkoholikiem, co trzeci jest uzależniony od pornografii i masturbacji, a co czwarty od hazardu. Jest wielu mężczyzn ułomnych, chorych fizycznie i psychicznie, niezdolnych do pracy, muszą ich utrzymywać kobiety. Są zaniedbani fizycznie, otyli, nieruchliwi, otępiali intelektualnie. Boją się małżeństwa, odpowiedzialności, ale chętnie skorzystają z seksu bez zobowiązań. Kryzys ojcostwa i mężczyzn powoduje inne kryzysy. Rzutuje na kobiety. Rozwój agresywnego feminizmu. To też jest kryzys. Kryzys rodziny, społeczeństwa, kryzys państwa. Wielu mężczyzn określa się jako niewierzących, agnostycy lub niepraktykujący. Są antykościelni i antyklerykalni. Nie modlą się i nie spowiadają. Są z dala od Boga, zablokowani i tępi religijnie. Nie mają wiedzy religijnej. Są często samotni i smutni, zdani na tanią rozrywkę w internecie, przy piwie, oglądając strony pornograficzne. Oczywiście nie każdy mężczyzna jest taki. Tymczasem Bóg stworzył nas z miłości i musimy odkrywać naszą specyfikę i zadania, jakie stają przed nami i jak mamy je podejmować. Panowie, dobrze, że jesteście we wspólnocie. Ta wspólnota jest dla was szansą i miejscem, aby wyjść z kryzysu. Najpierw kryzys wiary i dlatego potrzebne jest wam spotkanie z Jezusem, tak jak ten ewangeliczny mężczyzna. To on przyszedł do Jezusa. To wy przyszliście do wspólnoty. Różne były wasze motywy i poszukiwania. Tu we wspólnocie możesz spotkać Jezusa i odzyskać zagubioną wiarę. Wiarę, która polega na żywej relacji z Jezusem, opartej na zaufaniu i przyjaźni. To jest fundament życia, ale trzeba iść dalej. Piotr apostoł w swoim liście napisał tak: Pana zaś Chrystusa uważajcie za w sercach waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć czyniąc dobrze, aniżeli źle. To słowa świętego Piotra. Jezus jest fundamentem i centralnym odniesieniem wiary, ale świat domaga się od nas, mężczyzn, uzasadnienia wiary, a więc pytanie o racjonalne podstawy wiary. Mężczyzna musi zgłębiać wiarę, szukać motywów i uzasadnień, aby dać świadectwo i odpowiedzieć na pytania, czy zbić zarzuty kierowane przeciw wierze, czy też Kościołowi. Dla nas, mężczyzn, ważna jest wiedza i refleksja nad wiarą. Wniosek jest taki: trzeba czytać dobre książki, aby mieć wiedzę religijną. Podstawą oczywiście jest Biblia, która jest Słowem Bożym. Trzeba ją nieustannie czytać i medytować, szukać odpowiedzi na konkretne pytania, które się rodzą przy czytaniu. Uważam, że każdy mężczyzna wierzący w Jezusa powinien przeczytać Biblię, a nawet czytać ją codziennie. Ale też powinniśmy mieć i czytać katechizm Kościoła katolickiego. Tam jest wszystko o wierze chrześcijańskiej. Taką wersją młodzieżową katechizmu jest UCAT. Ta książeczka była rozdawana na Światowych Dniach Młodzieży w Madrycie. Mam w ręku książkę wydaną z okazji Roku Wiary, tytuł Racjonalne podstawy wiary. Książka wydana przez wydawnictwo Miłujcie się. Tę książkę poleciłbym wszystkim, warto ją mieć i przeczytać. Bardzo polecam wszystkim mężczyznom przeczytanie książki niezwykłej, Wyznania świętego Augustyna. To on napisał o swoim nawróceniu, a ponieważ był to człowiek bardzo inteligentny, filozof, więc książka jest rzeczywiście bardzo ciekawa, głęboka, pewnej wędrówki i poszukiwania i wreszcie przejścia, spotkania z Jezusem. To jest jakby jego świadectwo. Polecam wam również książkę Arystotelesa, filozofa starożytnego, pod tytułem Etyka Nikomachejska. Uważam, że chłopak, mądry chłopak powinien przeczytać tę książkę. Druga to Tomasza Zakwinu, Traktat o szczęściu. Świetna książka. Jest wiele książek godnych przeczytania. Przyjdź do mnie, mam ich wiele, mogę ci pożyczyć. Podsumowując, chcę powiedzieć, że mężczyzna musi się doskonalić w wierze w wymiarze intelektualnym, zgłębiać zawiłości, szukać odpowiedzi, aby być wiarygodnym świadkiem, szczególnie w gronie męskim. Musi iść za tym rozwój duchowy, intelektualny rozwój, potrzebny, ale to nie wystarczy, rozwój duchowy, a więc szkoła modlitwy, z którą, z modlitwą mamy zawsze pewne problemy, zaniedbujemy ją, nieraz nie potrafimy się modlić. Musimy się uczyć modlitwy. Modlitwy refleksyjnej, adoracyjnej, dłuższej, kontemplacyjnej. To wymaga praktykowania, praktyki, ale również specjalnych rekolekcji czy odpowiedniej lektury. Modlitwa jest najlepszą cząstką naszego życia. Pamiętaj, jest priorytetem dla człowieka wierzącego. Jaka jest twoja modlitwa, taka jest twoja wiara. Gdy nie masz czasu, gdy skracasz, formalizujesz modlitwę, wiara twoja powoli schodzi na dalszy plan, zanika. Uwaga, panowie, następna sprawa to język, jakim się posługujecie. Słowa, które wypowiadacie. Myśli wasze idą w świat. Zasadniczo poruszamy się w świecie rzeczy, a kobiety osób. Także w naszych wypowiedziach. Kobieta więcej mówi o swoich przeżyciach, wyraża je. Nam zdarza się to sporadycznie lub wcale. Częściej mówimy o przekonaniach. tym bardziej nasze słowa muszą być wyważone i przemyślane. Język naszego społeczeństwa jest bardzo wulgarny, złośliwy, cyniczny, bardzo raniący ludzi. Nie tak ma być u nas. Człowiek wiary ma inny język. Pamiętaj, że Bóg przemówił, słowo Boga stało się ciałem, to Jezus. Bóg jest słowem. My, chrześcijanie, mamy wypowiadać słowa, które są błogosławieństwem. Mamy błogosławić, nie przeklinać, leczyć słowem, a nie ranić, budować, a nie niszczyć. Musimy pracować nad tym wszystkim, wyeliminować wulgaryzmy, przekleństwa i wszystko, co może ranić i poniżać drugiego. Nie popisuj się słowem ulicznym. Ugryź się w język, pomyśl, co mówisz, proś o modlitewne wstawiennictwo, o uwolnienie od wulgarności. Uważaj na raniące, obelżywe i prześmiewcze dowcipy. Twój dowcip będzie przeciw tobie, pamiętaj. Bądź radosny. Radość jest z Ducha Świętego. Mów często, chwała Panu, Jezu, ufam Tobie. Zważaj na to, co mówisz. Myśl najpierw, zanim powiesz. Najwięcej bowiem grzeszymy językiem. W księdze Syracha ciekawe słowa czytamy. Mów zwięźle, w niewielu słowach zamknij wiele treści. Bądź jak ten, który coś wie, a zarazem milczy, potrafi milczeć. To Księga Syracha 32:8. Myślę, że te słowa są skierowane szczególnie do panów, nie do pań. Milcz zwięźle, w niewielu słowach zamknij wiele treści, bądź jak ten, który coś wie, a zarazem potrafi milczeć. Więcej milczenia i zastanowienia. Mickiewicz kiedyś napisał taką sentencję. Mędrzec zwyczajnych ludzi po mowie ocenia, a nadzwyczajnych mężów poznaje z milczenia. Do dziewcząt odnoś się szacunkiem. Bądź dżentelmenem. Kobieta nie jest obiektem pożądania, ale dziełem Boga. Jest piękna i objawia się w niej piękno Boga. Mamy ją podziwiać i chwalić Pana, ale pamiętaj, kobieta nie jest dla zaspokajania twojej żądzy. Musisz panować nad swoimi namiętnościami. Dużo módl się do Ducha Świętego i proś Maryję o wstawiennictwo. Troszcz się o czystość serca, a szczególnie oczu, i nie dotykaj tam, gdzie nie trzeba. Pornografia jest diabelską pułapką, dlatego święty Piotr mówi tak. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocniej wierze przeciwstawiajcie się jemu. Nie skacz jak kot z pęcherzem po komputerze z nudy. Chłopcy często się nudzą. Dziewczętom podobno to się nie zdarza. Nudziarstwo jest okropne. Może stać się chorobą i opanować człowieka. Najczęściej ta choroba występuje w krajach skandynawskich i na Lazurowym Wybrzeżu, a więc u ludzi bogatych. Mężczyzna, który jest uczniem Jezusa, głęboko wierzy i ufa. Jest człowiekiem odważnym. Nie lęka się wychodzić przed barykadę, ale pamiętaj, ważne jest rozeznanie. Trzeba uczyć się rozeznawać. Rozeznanie spojrzeniem wiary w świetle Słowa Bożego na sytuacje i dylematy, gdy mamy podjąć decyzję, wybrać drogę, ustosunkować się do propozycji. Służy rozpoznaniu woli Pana i drogi, jaką chce On nas poprowadzić. To jest bardzo ważne na drodze wiary i powołania. Zachęcam was, panowie, abyście pochylili się nad tematem. Podzielcie się w grupce, w jaki sposób rozeznajecie, kto wam w tym dopomaga, czy masz kierownika duchowego, czy rozmawiasz z nim, gdy masz podjąć ważną decyzję. Temat, który jeszcze trzeba poruszyć z wami, to praca. Paweł powiedział, kto nie chce pracować, niech też nie je. Praca jest ważna, ale nie można pracować i tylko pracować. To się nazywa pracoholizm. Uważajcie, bo wiem, że ulegacie tej pokusie i wpadacie w tryby zniewolenia. Pieniądze są potrzebne, ale nie mogą zdominować twojego życia, a posiadanie ich nie wyznacza twojej wartości czy też władzy. Praca dla pieniędzy jest pusta i podszyta egoizmem i chciwością. Trzeba mieć bardziej ewangeliczne motywy pracy, a chyba wiecie, o czym mówię. Posiadanie pieniędzy daje złudne poczucie wartości, bezpieczeństwa czy władzy. My wiemy, skąd pochodzi nasze bezpieczeństwo i skąd pochodzi nasza godność. Uważajcie na takich, którzy nie chcą pracować. Oni stwarzają pozory, że szukają pracy, ale tak naprawdę nie bardzo chcą i oskarżają rynek pracy, że praca do nich nie przychodzi. Uważajcie, ich trzeba leczyć. Najważniejsza decyzja prawdziwego mężczyzny dotyczy małżeństwa albo powołania do kapłaństwa. Trzeba dużo modlić się i słuchać. Pan mówi przez wydarzenia, ludzi, okoliczności i słowo. Pilnie odczytuj, rozmawiaj z kierownikiem duchowym, bądź cierpliwy, ale nie zwlekaj, nie bój się. Nie pozostawaj ciągle chłopaczkiem, masz być mężczyzną. Nieraz muszę popychać niektórych, żeby wreszcie się odświadczyli. Tak się noszą miesiącami, a dziewczyny więdną. Odwagi. Zaufaj Panu. Człowiek zawsze zawodny. Nie ma idealnych ludzi i doskonałych wspólnot. Ty też jesteś zawodny, słaby, ale musisz iść do przodu. Przestań być chłopaczkiem, bądź mężczyzną. Podejmij mądrą, wyważoną i przemodloną decyzję. Małżeństwo się nie zawiera po 50, ale trochę wcześniej. Bogu dzięki, że już 12 księży wyświęconych z naszej wspólnoty. 5 chłopaków jest w seminariach. Wśród was są tacy, których Pan powołuje do kapłaństwa. Niektórzy wiedzą, niektórzy jeszcze nie. Takie powołanie jest wyjątkową łaską. Trzeba dziękować i modlić się, aby powołanie do kapłaństwa przyjęli z radością, abyś przyjął z radością powołanie do kapłaństwa, jeżeli taka myśl do ciebie przychodzi. Gdy już jesteś we wspólnocie, nie bądź konsumentem, tylko biernym uczestnikiem. Musisz iść dalej w głąb i zaangażować się w coś, w jakąś służbę. Daj coś z siebie, daj siebie, swój talent, swój czas. Uwaga! Gdy tak będziesz siedział we wspólnocie latami i przyglądał się jak wół w malowane wrota, to grozi ci nuda i lenistwo duchowe. To jest choroba poważna. Niektórzy są już zainfekowani. Ten wirus jest śmiertelny. Powoduje rozkład duchowy człowieka, małżeństwa, rodziny. Nawet się nie spostrzeżesz, a znajdziesz się na peryferiach i możesz wypaść za burtę. Tu bardzo bym polecał wszystkim książkę Carvajala, to jest hiszpański autor, tytuł Lenistwo duchowe, smutek uśpionej duszy, o chorobie duszy, która prowadzi do śmierci. Bardzo ciekawa i bardzo dobra książka. Musisz być jak ten mężczyzna ewangeliczny, możesz być jak ten mężczyzna ewangeliczny, który wezwany przez Pana odszedł smutny, bo miał za dużo do stracenia. Uważaj, aby się to nie powtórzyło w twoim życiu. Zacznij angażować się w służbę we wspólnocie i proś Pana o miłość, abyś nie robił tego z nieczystych pobudek, ale z miłości do Pana. Taka ma być motywacja. To jest bardzo ważne. Motywacja, bo się szybko zniechęcisz, wypalisz i nie będziesz umiał współpracować z innymi. Współpraca w zespole, być pomocnikiem, tak było na początku. Paweł miał w ewangelizacji współpracowników. To jest bardzo ważne. Jeżeli w przyszłości będziesz liderem, to musisz teraz na początku być współpracownikiem. Tego trzeba się uczyć, bo prawie wszyscy mamy skłonność do pewnego takiego indywidualizmu albo będę wszystko robił sam dla siebie. A wszyscy mężczyźni są powołani, aby być liderami, Ale najpierw trzeba być współpracownikiem. Ten młody człowiek z Ewangelii przestrzegał przykazań, ale czegoś mu brakowało. Doświadczał pustki. Przykazania, prawo Boże, to podstawa życia, ale to za mało. Nie może się zatrzymać na minimum. Trzeba się doskonalić, trzeba być maksymalistą. Sam Jezus powiedział, jeżeli chcesz być doskonały, tak, chcemy się doskonalić. Są różne kursy doskonalenia zawodowego i korzystacie z nich, uczycie się. Wspólnota jest miejscem doskonalenia w wierze. Możesz wyjeżdżać na rekolekcje do Kań, one doskonalą, ale najbardziej doskonalisz się, gdy angażujesz się w służbie ewangelizacji. Są tacy wśród was, którzy są już dłuższy czas we wspólnocie, a jeszcze nigdy nie byli na rekolekcjach wspólnotowych w Kaniach. O czym to świadczy? Twoje oikos jest przestrzenią twojej służby ewangelizacyjnej, a wspólnota jest środowiskiem, w którym możesz nie tylko brać, ale też coś dać. Widzimy to choćby po tych, którzy posługują na kursie Alfa. Ale nie stój w miejscu, przestań narzekać, krytykować czy użalać się nad sobą. Weź się do roboty, ucz się od innych i badaj serce. Motywy czyste, pamiętaj, jabłko często gnije od środka. Panowie, cieszę się, że was tylu jest we wspólnocie. Jest wielu zaangażowanych, wspaniałych liderów, animatorów. Jest w was wielki potencjał możliwości intelektualnych i widzę, jak podejmujecie walkę z własną przeciętnością. Zachęcam was do wychodzenia z Egiptu, niewoli, w której synowie Abrahama siedzieli i gnili. Tą niewolą są nasze uzależnienia, często głęboko ukryte. Pan Jezus powiedział, prawda was wyzwoli, stawajcie w prawdzie, aby Pan mógł was wyzwolić. Ale to się nie dokona bez waszego wysiłku, wręcz walki. Życie chrześcijańskie jest walką, modlitwa jest walką, ewangelizacja jest walką. Jezus stoi po naszej stronie, On już odniósł zwycięstwo na krzyżu, a my śpiewamy, bardzo często śpiewamy. Każdy dzień jest zwycięstwem, jeśli w ręce Pana zechcesz oddać Go. To nie jest jakaś piosenka, to jest modlitwa, to jest wyznanie wiary. Dziewczęta, proszę, wspierajcie naszych chłopców modlitwą i dobrym słowem, zamiast ich krytykować, narzekać i wybrzydzać. Naprawdę mamy wspaniałych mężczyzn. Trzeba to uznać i stawiać im wymagania. Gdy dziewczyna stawia wymagania swojemu chłopcu, to z pomocą Ducha Świętego osiągnie on wiele, będzie kimś, wydobędzie z siebie on takie możliwości, i osiągnie wyniki przynajmniej jak małysz na skoczni. Dziewczęta, stawiajcie wymagania i módlcie się za swoich chłopców. Coś na ten temat mogliby powiedzieć małżonkowie w naszej wspólnocie. Widziałem, jak to się stawało. Z chłopaczków wyrastali mężczyźni, dziś poważni mężowie i wspaniali ojcowie. Ostatecznie powołaniem każdego mężczyzny jest ojcostwo. Ojcostwo realizuje się w czterech przestrzeniach. Pierwszy to wymiar fizyczny, gdy daje się nasienie i dokonuje się poczęcie. Drugi to wymiar ekonomiczny, gdy zapewnia się utrzymanie, dając pieniądze i poczucie bezpieczeństwa materialnego. Trzeci wymiar to relacyjny, gdy buduje się z dziećmi relację przyjazną, darząc je zaufaniem, życzliwością i czasem. Czwarty wymiar to duchowy, gdy swoim życiem, postępowaniem ukazuje się Boga, który jest Ojcem nas wszystkich. Powołanie nas, mężczyzn, do ojcostwa jest ukoronowaniem naszego życia i prowadzi nas do świętości. Tak, panowie, to wielka sprawa i wielka stawka. Musimy wygrać ten mecz życiowy na boisku świata. Gra toczy się o wielką stawkę, głowa do góry, alleluja.